Chciałbym mówić o wojnie duchowej, o walce duchowej, jaka ma nieustannie miejsce. Myślę, że wszyscy, którzy czytają Biblię, którzy są wierzącymi, doskonale sobie z tego zdają sprawę, że nasz umysł jest polem bitwy. Nasz umysł jest polem bitwy. Nieustannie. Czy ktoś jest taki, że nie mówi czasami do siebie, nie prowadzi dialogu w swojej głowie? Wszyscy to robią. Wszyscy to robią. Dialog nieraz w głowie prowadzi. Nieraz sami do siebie gdzieś mówimy, a ty taki albo siaki, dlaczego tam poszedłeś, dlaczego to zrobiłeś, a mogłeś to albo tam. Mówimy do siebie, prawda? Albo mówimy do osoby jakiejś tam w głowie. Rozmawiamy z osobą, co ona mi zrobiła, albo dlaczego to powiedziała. W głowie to wszystko się dzieje. Nasz umysł bardzo często jest polem bitwy. Nasz umysł jest polem bitwy. Apostoł Paweł bardzo wyraźnie o tym mówi. Jest wiele miejsc, które mógłbym poruszyć dzisiaj w związku z tym. I o walce duchowej jest, mówię, przez cały czas o tym mowa, bo to jest bardzo ważna kwestia. A dzisiaj chciałbym sięgnąć tylko do Ewangelii Łukasza, 11 rozdział. Otwórzmy, to tak fajnie w Brytyjce się otwiera na tych 1112 i 1113 strona. Możemy mieć przed sobą. Jednym z moich też takich jakby założeń, to czego pragnę dla was, to też uczyć się Biblii. Uczyć się jej wzrokowo, mieć ją przed sobą, pamiętać, to tutaj było, o tym była mowa. Ponieważ później w życiu, kiedy będziemy coś rozważali, przychodzą kwestie różnego rodzaju, a to tu było, gdzie to było, to tutaj jest. I mogę sobie wtedy odtworzyć to. Ważne jest znać swoją Biblię, również w tym sensie, że wiem, gdzie co jest, na której stronie. Jak to wygląda? A pamiętam, to było na lewej stronie i tak dalej. To jest ważne, żebyśmy znali dobrze swoją Biblię. Walka duchowa. Tam jest mowa, zaczyna się od modlitwy Ojcze Nasz. O tym mówiliśmy, te kontrasty. Uczniowie proszą, naucz nas modlić się. Widzą, że coś Pan ich ma. Proszą Jezusa, żeby nauczył ich modlić się. I on im mówi parę ważnych rzeczy. Między innymi następna na przypowieść właśnie o tym przyjacielu. I ten kontrast, ten przyjaciel odmawia, przyjaciel nie chce mu się, mówi zupełnie inaczej, jest naszym ojcem. Mówi, wy jesteście źli, a potraficie dobre dary dawać. Wy, kiedy słuchacie tej historyjki o tym przyjacielu, to śmiejecie się w kółach, no to jest niemożliwe, no panie, co ty opowiadasz, tak się nie robi po prostu. Bo rzeczywiście, wy, którzy jesteście źli, potraficie dobre dary dawać swoim dzieciom, o ileż bardziej da Ojciec Niebiański tym, którzy go proszą. Więc to już jest też w kontekście tej walki duchowej. Bóg jest po naszej stronie, Bóg chce ująć się za nami. I chce, żebyśmy też Jego w tym dostrzegli i bardzo mocny ten fragment będzie mówił o tym, jak widzisz Jezusa. Jak widzisz, tak? Twój umysł jest polem bitwy. I bardzo ważne jest to, jakie myśli dopuszczasz do swojego umysłu. Patrzysz na fakty, patrzysz na życie, patrzysz, co się dzieje dookoła ciebie i można to, wiecie, nawet w takim zwyczajnym ludzkim znaczeniu, czasami jedzie ktoś na wakacje, dwie osoby, a jedna mówi, ależ było fantastycznie, padało, ale się śmialiśmy, mieliśmy dużo zabawy, a pewnego dnia wszystko zmokło. Zależy, jak na to patrzy. Druga osoba mówi, beznadziejnie, to było wszystko okropne, padało przez cały czas, wszystko miałem mokre. To już nawet takie kwestie, prawda? Jeden widzi tak, drugi widzi tak. Ale są rzeczy duchowe dotyczące osoby Jezusa Chrystusa, które są o wiele ważniejsze niż widzenie pogody i jakichś ewentualnie rzeczy dookoła nas, które się dzieją. Na to zwracam uwagę, żeby bacznie się temu przyglądać, to co się mówi, te bunty, które gdzieś tam powstają, to co mówi się u nas, a u nas to jest spokój, u nas nie ma żadnych problemów, Polska jest taka stabilna i tak dalej. Naprawdę ile trzeba, żeby nie była stabilna? Ile trzeba? Bardzo niedużo i dochodzi do różnego rodzaju zamieszek, ale to jeszcze nie są najstraszniejsze rzeczy, bo najważniejsze przez cały czas to co się dzieje, to jest to, co jest w moim sercu. To, jak ja patrzę na swoje życie, na zdany i niezdany egzamin, na rzeczy, które mi pasują i nie pasują dookoła mnie. Jak ja na to patrzę? To jest wszystko bardzo ważne. To dzieje się w moim umyśle, ale teraz tutaj mamy przed sobą osobę Pana Jezusa i chciałbym, żebyśmy ją dobrze widzieli. Kończy się ten fragment, który ja chciałbym, bo będzie o tym, że Pan Jezus wypędzał demona od 14 werseta, który był niemy, a kończy się to dla mnie tutaj, taki większy obszar Biblii, w 33, 4, 5, 6 wersecie. gdzie jakby ja mam taki tytuł sobie wstawiłem. To, jak patrzysz na Jezusa, tak będziesz Go odzwierciedlał. 33, 34, 35, 6 werset. Jeżeli piszesz sobie w swojej Biblii, ja zachęcam, możesz sobie zweryfikować, powiedzieć, nie zgadzam się z tym, mam inny pomysł, ale to jest mój pomysł, który ja ewentualnie z wami się dzielę. Ja sobie zatytułowałem, to jak patrzysz na Jezusa, tak będziesz Go odzwierciedlał, tak będziesz Go odbijał. Natomiast powiedziano o tym, że nie zapala się świecy, nie stawia się jej w ukryciu, ani pod korcem, czyli nie chowa się świecy gdzieś tam, tylko ona ma być widoczna. Ale potem mówi w 34 wersecie, oko Twoje jest świecą, jest światłem. Mówi, jeżeli Twoje oko jest zdrowe, całe Twoje ciało będzie jasne. Czyli to, jak patrzysz, będzie miał wpływ i analizujesz, będzie miał wpływ na całe Twoje życie. To, jak patrzysz, i nie mówię tylko o życiu, mówię, to, jak patrzysz na Jezusa, będzie miało wydźwięk w Twoim życiu, całe Twoje życie. Jeżeli wpuścisz światło, które daje Jezus, całe Twoje życie będzie jaśnieć. I to będzie oczywiste, że takiej świecy nie stawia się pod korcem. Również Pan Jezus nie przyszedł po to, żeby się chować, ale wyprowadzić to światło, pokazać. Mówi, ja jestem światłością i ja przychodzę tutaj, żeby to wszystko rozświetlić. To jest, tak to się kończy, ale zaczyna się od tego niemego człowieka i też się zastanawiałem, dlaczego akurat o nim jest historia. Wielu chorych było uzdrawianych. Wielu w jakiś sposób było opętanych przez duchy. I czasami mówimy, a takie prymitywne czasy, tak, bo oni wszędzie, jak nie umieli czegoś zrozumieć, to wszędzie widzieli duchy. Albo diabła widzieli, albo Boga widzieli, albo kogoś tam. Tak to było w starych religiach. My dzisiaj już jesteśmy normalni, kulturalni, wykształceni. My wiemy, że to wszystko jest nauka, to wszystko jest da się wytłumaczyć. Tak jak dr House, on zawsze ma wytłumaczenie, zawsze jest wytłumaczenie. I wiele innych takich rzeczy, których się pokazuje, to wszystko jest do wytłumaczenia. To wszystko. No to człowiek wszystko wie, jak to opanować i tak dalej. To tylko kwestia czasu. I to, co zastępuje się dzisiaj religię. Zobaczcie, jak bardzo religia wchodzi na tory kultury. Kultury. Taki był zamysł zresztą zawsze. Nie będzie kiedyś religii, będzie kultura. Będziemy mieli, oczywiście będą śpiewy, będą zabawy, będą deklamacje, będzie poezja, będą obrazy, cokolwiek, będzie sztuka i to jest potrzebne człowiekowi. Religia niepotrzebna człowiekowi jest. Zależy, jak rozumiem religia. Oczywiście religia taka, że chcemy się Panu Bogu przypodobać, to rzeczywiście jest niepotrzebne. Ale chrześcijaństwo, bycie Chrystusowym, to jest coś znacznie więcej. To jest coś, że moje życie jest przemienione, że jest ktoś, o czym będzie dzisiaj mowa, kto staje się zwycięzcą w moim życiu. Zwycięzcą w moim życiu. Więc jest człowiek, który ma demona i ten demon jest niemy. Więc zastanawiam się, dlaczego akurat o nim jest mowa? Jakby ten demon powodował, że on nic nie mówi. Demon powoduje, że on nie wypowiada się. No cóż to takiego? No wielu ludzi jest chorych w taki czy inny sposób i to wcale zaraz nie trzeba demonów tutaj. Przecież jest sama historia z 9 rozdziału Ewangelii Jana, że człowiek był niewidomy i uczniowie pytają, tak? Oni od razu chcą widzieć, kto zgrzeszył, on czy jego rodzice. Pan Jezus, nie. Nie ma takiej kwestii tutaj. To, że ktoś jest chromy, czy kto, że ma jakąś taką wadę, wcale nie oznacza od razu, że ma demona, że ktoś zgrzeszył i tak dalej. Więc dlaczego tutaj oni to widzą i dlaczego to jest podkreślone? Tamci ludzie chociaż byli, jak my mówimy, prymitywni, starożytni, czy jakkolwiek tam, ale oni potrafili rozróżnić pewne rzeczy. Widzieli, pewna kobieta przychodzi i wie, że jej córka ma ducha nieczystego na przykład. Widzi to wyraźnie. Pan Jezus nie kwestionuje tego. Pan Jezus nie mówi, mylicie się, to jest coś innego. On to widzi wyraźnie i przychodzi. I kwestia przyjścia Pana Jezusa to jest taka interwencja zbrojna. Tak jak na nasz kraj kiedyś napadli, to jest taka zbrojne wejście. Pan Jezus wchodzi ze swoją mocą. On wypędza złe duchy, on uzdrawia. I tak jak powiedziane to było na plaży, to dobrze powiedział ten pastor Jurek, mówi, nie jest rzecz w samym uzdrowieniu tylko, bo i tak wszyscy muszą umrzeć. Nie jest rzecz w samym uzdrowieniu, bo i tak wszyscy muszą umrzeć, ale w taki sposób Pan Jezus demonstruje swoje królestwo. Tutaj akurat jest to wypędzony demon, ale są jeszcze inne kwestie, kiedy po prostu zmieniamy priorytety w naszym życiu. Kiedy stawiamy Jezusa na pierwszym miejscu. Kiedy zaczynamy po prostu modlić się przed jedzeniem. Kiedy zaczynamy czytać Biblię w rodzinie. To też są proste rzeczy, które wprowadzamy, bo wchodzi Jego Królestwo. Moje życie się zmienia. Prawda? Tutaj akurat jest to niemy duch. Dla mnie to jest jakby taki symbol też tego, co tutaj mam, co mam przed sobą. Że ludzie nie chcieli się zdeklarować, opowiedzieć za Jezusem. Niektórzy są jakby w swoim życiu tacy niemi. Oni, oni mają język, nie potrafią mówić i chlapać tym językiem, ale nie potrafią opowiedzieć się za Jezusem. Nie potrafią się zdeklarować i pójść wyraźnie za Jezusem. Przyznawać się do Niego w swoim sercu, umyśle, w swoim życiu, w swojej rodzinie. Nie potrafią się do Niego przyznawać. Nie potrafią się powoływać. Przychodzi problem, to jest mędrkowanie. To są ludzkie sposoby analizowania wszystkiego. Nie ma odniesienia i szukania i tego powoływania się na imię Pana Jezusa. To jest reakcja i to jest natychmiastowa moja reakcja. Ktoś mi, to ja jemu. Jest cielesność. To nie jest prowadzenie przez ducha. Nie ma tego szukania Bożego Królestwa. Boże Królestwo wchodzi. Pan Jezus przychodzi. I chcę, żebyśmy Jego uznali. Zobaczcie to, co tutaj mówi. Ważne rzeczy. Mówi tak. Lud cały zdumiony był tym, co się stało. Zdumieni byli. Ale jak zaczęli na to reagować? 15 werset. Niektórzy z nich mówiąc, on wypędza demony mocą Beelzebuba, władcy demonów. I co Pan Jezus teraz zrobi? Jak on to będzie tłumaczył? Pan Jezus odwołuje się do logiki. No zastanów się, mówi. No zastanów się na logikę. Żadne królestwo, jeżeli jest rozdwojone w sobie, nie ostoi się. Pomyśl logicznie nad tym, co ty mówisz. A jeżeli tak mówisz, no to jakim prawem, jaką mocą, jakim duchem wasi synowie, od czasów Salomona byli tacy ludzie, którzy jakby parali się tym, żeby wypędzać demony, mówili, to jaką mocą oni to robią? I Pan Jezus nawet nie czeka na ich odpowiedź, mówi, dlatego oni będą sędziami waszymi w dniu sądu. Bo nie myślicie logicznie. Do pewnych rzeczy przykładacie logikę i tu się zgadza, to wam pasuje, ale do pewnych rzeczy, i tu chodzi o Jego osobę, o osobę Pana Jezusa, o Jego Królestwo, nie chcecie uznać logiki Królestwa. Nie chcecie przyjąć Jego praw. Nie chcecie przyjąć mnie. I do tego to przez cały czas zdąża. I Pan Jezus mówi tak w 20 wersecie. Mówi, ja palcem Bożym wypędzam demony. To nie jest tak, że to też tak na marginesie dodać, że to jest jakaś walka duchowa, dobro ze złem i czasami zło zwycięża, czasami dobro i to jest jakieś takie zmaganie się czy coś w tym rodzaju. Pan Jezus mówi palcem Bożym. Pan Jezus tylko mówi idź precz i on idzie. To nie jest tak, że Pan Jezus tam musi nie wiadomo jaką wielką gimnastykę wykonać, żeby wypędzić tego demona jednego, drugiego, czy setki, czy tysiące. Pan mówi precz i całe stado demonów, cały legion idzie na zatracenie gdzieś. Pan Jezus ma moc. Mówi, ja palcem Bożym wypędzam demony i dlatego mówi, zaiste, naprawdę, rzeczywiście przyszło do was Królestwo Boże. To się staje faktem. Ja zwyciężam. I teraz następna przypowieść, którą daję, jest bardzo ważna i kluczowa. Daję im obraz. Daję im obraz człowieka mocarza. Człowieka wpływowego. Człowieka potężnego. Człowieka, który ma armię zbrojną dookoła siebie. I to jest bardzo wyraźny obraz. Mówi o królestwie diabła i mówi o sobie. I diabeł rzeczywiście jest mocny. Diabeł jest potężny. Diabeł też potrafi snuć marzenia. I on ludziom sprzedaje to codziennie, co minutę, co sekundę. Sprzedaje marzenia. On ma plan dla ludzi. Plan, który jest straszny. Plan, który jest diaboliczny. Plan, który prowadzi do strasznych nieszczęść. Ale on ma plan dla ludzi. Diabeł ma plan. Z mocarzem ma swoją armię, rzeczywiście na usługi. I on ich prowadzi. Ale mówi tak, dalej Pan Jezus mówi, lecz gdy mocniejszy Jest mocarz i jest mocniejszy. I to jest ważne, jak my widzimy również świat i to, co dzieje się dookoła nas. Bo są mocarze. I iluż to młodych ludzi szczególnie nie szukają takich mocarzy, takich bożyszcza, za którymi chodzą. Będą jechali na drugi koniec Polski czy świata, żeby tylko usłyszeć, jak śpiewa, żeby może zobaczyć go, przeszedł obok mnie, owionęło mnie, podpis zdobył. Nie wiem, co tam jeszcze dzisiaj jest modne. Ale mają takich swoich mocarzy. Ja mówię to często gdzieś, tak samo jest młodzież, która jest inteligentna, czyta, oni mają swoich mocarzy, profesorów, filozofów, jakichś tam naukowców. Też mają swoich mocarzy, to są mocarze. Naprawdę to są mocarze. Bo oni mówią jedną rzecz i oni tego słuchają. On tak powiedział. Najśmieszniejsze, co mi się ostatnio obiło, gdzie jakaś była tragedia, się działa. Wywiad jest z kim? Justin Bieber. Justin Bieber. Starsi nie wiedzą, kto to jest. Ale młodzież wie, ja też się już musiałem dowiedzieć, no nie miałem wyjścia, słyszałem o nim tyle razy, młodzież mi w szkole też mówiła, ja nie mam pojęcia, kto to jest Justin Bieber, wybaczcie mi, ale wreszcie musiałem się dowiedzieć, bo media tak natarczywie gdzieś tam mówiły, patrzę, wywiad, dziennik jest, wywiad z Justinem, co on sądzi na temat tego, co się dzieje w kraju. Jakiś brzdąc, niemoralnie żyjący, może ma talent, co z tego? Ale widzicie, oni się jego pytają. Tak samo jak się pytają wielkich seksuologów i tak dalej, bo to są bożyszcza, to są bohaterowie. Oni mają odpowiedzi. I ich pytają w strefie ekonomicznej, jakiejkolwiek. Są ludzie, którzy mają bardzo ważne rzeczy do powiedzenia i nieraz naprawdę mądre. Nieraz naprawdę mądre w tej krótkiej dziedzinie, ale jeżeli chodzi o całość, perspektywę, jest mocniejszy. Jest mocniejszy ktoś. Pan Jezus mówi, ja palcem Bożym wyganiam te demony. Ja palcem Bożym to wszystko rozsuwam. Nie ma dla mnie nic zbyt ciężkiego, zbyt trudnego do tego, żeby sobie z tym poradzić. Nie ma dla mnie. Ja jestem tym mocniejszym, 22 werset. Znaczy, gdy mocniejszy od niego najdzie i zwycięży go, zabiera mu zbroję jego, na której polegał, rozdaje jego łupy. I rozdaje jego łupy. To jest to, co mówiłem i często powtórzę. Bo często sięgamy takiego zwrotu. A, mamy wolną wolę. Jeżeli człowiek w świecie słyszy coś takiego, mam wolną wolę, to znaczy mogę sobie wybrać, kiedy chcę. Mogę zdecydować, kiedy chcę. No to ja na starość sobie zdecyduję, może, że pójdę za Bogiem. Na pewno masz wolną wolę? Na pewno? Biblia mówi bardzo wyraźnie, Pan Jezus mówi bardzo wyraźnie, dzisiaj, jeśli głos Jego słyszycie, nie zatwardzajcie serc swoich. I nie będzie innego dnia. Może nie być innego dnia. Może być, może Pan Jezus da tą łaskę, zmiłuj się. Ale generalnie mówi, dzisiaj jest ten dzień. Dzisiaj musisz zdecydować, czy idziesz za mną, czy idziesz za kimś, kogo uważasz za mocniejszego od siebie. Mówi, ja wchodzę i zobacz, ja palcem jednym wyganiam te wszystkie demony, te wszystkie moce, bo ze mną przychodzi moje królestwo. I teraz, uwaga, ten następny werset jest kluczowy, absolutnie ważny. W pewnym miejscu w tej samej Ewangelii jest powiedziane o tym, kto nie jest przeciwko, ten jest ze mną. Kto się mi nie sprzeciwia, kto mnie nie odrzuca, ten jest ze mną. Jest moment, jest czas, że my obserwujemy, patrzymy. I tak to Pan Jezus jakby też tutaj mówi. Jest czas, daje nam czas na to, żebyśmy się zastanowili, przeanalizowali, kim On jest, co On robi, co On sobą reprezentuje, co On mówi, co On obiecuje nam. Diabeł obiecuje, Jezus obiecuje. Ale to, co Jezus obiecuje, jest prawdziwe i to się spełniło. Wszystko, co powiedział do tej pory, spełniło się. I wszystko, co mówi diabeł, to też się spełnia, ale w jaki sposób? I ci, którzy poszli za Nim, wiedzą, jak tragiczna jest ta wolność, którą On daje. Ale tutaj mówi tak, kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. Przychodzi moment, przychodzi czas, mówi, kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. I dalej mówi więcej. Kto nie gromadzi ze mną, ten rozprasza. To są już bardzo mocne słowa. Kto nie gromadzi, ten rozprasza. Ale ja nic takiego nie robię, ktoś powie. Ja jestem grzeczny, ja po prostu żyję, jestem kulturalnym człowiekiem. Ale w chrześcijaństwie tym chrystusowym naśladowaniu Go, chodzi o to, żeby być za Nim i razem z Nim gromadzić. To nie ma miejsca na bierność. Nie ma miejsca na tego ducha niemego, który się nigdy za niczym nie opowiada. Nie ma miejsca na bierność. Pan Jezus mówi, kto nie gromadzi ze mną, Ten rozprasza. Ten niszczy. Dlatego muszę się zastanowić nad każdą rzeczą w swoim życiu. Czy to, co, kim jestem, co mam. Mam czas, mam pieniądze, mam siły, mam zdrowie. Mam takie, a nie inne możliwości. Co ja z tym robię? Czy ja gromadzę, czy rozpraszam? W jaki sposób pomagam, żeby Kościół Jezusa Chrystusa gromadził się, zbierał się? To rozpraszanie to jest jakby, no, to jest wydzieranie tych owiec. To jest plotkowanie bardzo często. To jest bardzo często plotkowanie. To będzie rozpraszanie, to jest nieumacnianie. A co mówi Pismo? Mówi o tym, żebyśmy spotykali się. Mówi, żebyśmy się zachęcali właśnie. Zachęcali do miłości. I Ewangelia polega na tym, że jest Jezus Chrystus, że On zwyciężył, że On mówi, list do Kolosan, drugi rozdział, mówi, wyrwał nas z tego królestwa ciemności, przeniósł do królestwa swojego Syna umiłowanego. To już nie jest moja siła. On mnie wyrwał, On mnie przeniósł, On daje mi zwycięstwo w moim myśleniu, w moim postępowaniu. Czasami są drobne rzeczy, typu jakaś przeszkoda na drodze. I moje odczucie, że tracę godzinę czasu na jakieś objazdy. I co się dzieje w moim sercu? Czasami prozaiczny powód jest. Coś mi po prostu nie pasuje. Co się dzieje? Ale o wiele bardziej, o wiele większa rzecz jest, mówi to gromadzenie, czyli ja muszę przybliżać się do Boga. Ja muszę, mam środki, do tego mam oczy, potrafię czytać. Mam czas, potrafię, spotkajmy się. Słuchajcie, spotkajmy się, wypijemy kawę, najpierw przeczytamy Pismo, pomodlimy się. Słuchajcie, jest bitwa duchowa dookoła nas. Musimy się modlić. Bez modlitwy się nic nie da. Pan Jezus mówi, upadniecie. Jeżeli nie będziecie się modlili, upadniecie. I nam się wydaje, czasami daje mi się tak ululać takiemu czemuś. Jest dobrze w naszym kraju. Jest spokój. Jest fajnie, są wakacje. Rzuć się na luz. Nie przejmuj się. Jeden dzień bez Biblii, dwa dni bez Biblii, trzy tam bez modlitwy. To tak nic takiego. Wrzuć się na luz, są wakacje. Nie. Jest wojna duchowa przez cały czas. Czy są wakacje, czy nie ma wakacji. Czy jest dobrze w naszym kraju, czy będzie niedobrze. Nie ma znaczenia. Jest wojna w twoim umyśle. I Pan Jezus daje nam siłę do tego, żeby to wygrać, bo masz dostęp do Jego Słowa. I dlatego zobaczcie, co dalej się dzieje. Sytuacja była bardzo napięta. Sytuacja bardzo się napięła. Było takie dosyć trudne. No, co ten Jezus mówi? Dlaczego aż tak radykalnie? Że jak nie gromadzi, to zaraz rozprasza. I pewna kobieta mówi w taki sposób. 27 werset. Ja zaraz wrócę jeszcze do tych wcześniejszych, bo też bardzo ważne. Ale pewna kobieta jakby chciała to troszeczkę rozbroić. Mówi, błogosławione piersi, które ssałeś. Ach, jak pięknie powiedziane. Prawda? I wszyscy powiedzieli nas, no tak, wspaniała, jak tam twoja mama, zdrowa, wszystko dobrze, tak, dobrze, dobrze. Tak by powinna pójść taka rozmowa. Pan Jezus mówi, owszem, tak, rzeczywiście, ale mówi o wiele bardziej błogosławieni raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i co robią? I strzegą. To jest to przez cały, to jest to nieustanne napomnienie Ewangelii. Napomnienie Pana Jezusa. Mamy strzec Jego Słowa. Strzec Jego Słowa. Słuchać i strzec. Pilnować, żeby go diabeł nieprzednie wykradł. Tak jak z tym ziarnem, że przychodzą ptaki i wydziobują. Tak jak te chwasty, które to duszą. Mamy strzec Bożego Słowa. Żeby było na żyznej, na dobrej glebie. Czytaj w dobrym czasie. Żeby twój umysł był świeży. Zastanów się nad tym, myśl o tym, módl się. Bóg będzie ci pokazywał rzeczy, o których nie miałeś do tej pory pojęcia. To nie jest to, że ktoś dopiero musi ci kazać i powiedzieć coś zrobić. Pasterzem naszym jest Pan Jezus. Pasterzem naszym jest Pan Jezus. My mamy się Jego słuchać. I wtedy będziemy razem, jeżeli będzie pod Jego rządami, będziemy gromadzić. Będziemy gromadzić. Ale jest też wcześniej to ostrzeżenie. Jak widziałem, sytuacja bardzo napięła się i to ostrzeżenie, które Pan Jezus mówi, co dzieje się z duchem nieczystym. Zastanawiałem się, do kogo to Pan Jezus mówi? Czy do tego człowieka, z którego wygnał demona? Czy może mówi to w ogóle do narodu? Bo tak też mogło być. Bo przychodzi Pan Jezus, przychodzi światłość, mówi do nich, dzieją się niezwykłe rzeczy, cuda, a co oni z tym robią? Nic. Nic. Na dodatek jeszcze widzą tymi swoimi oczami, o tak, 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 on ma jakieś konszachty z diabłem. Na pewno źle mu z oczu patrzy, to jest nie tak. I potępili Jezusa. On mocą diabła, mocą Belzebuba, władcy jakiś. To był władca, to był taki Bóg Kanaanu. Bóg Kanaanu. Jego mocą wypędza demony. Tak widzieli Jezusa. Dlatego to światło, które mieli, to co mogli zobaczyć przez Jezusa Chrystusa, to co mogli wpuścić do siebie, to stało się ciemnością. I sam diabeł, mówi, przychodzi i zabiera ze sobą jeszcze 7 potężniejszych, jeszcze większych. Zamieszkują i stan tego człowieka staje się gorszy niż był na początku. I tak mówi, czasami jeśli rozważamy jakieś teologię w te czy we w te, jak to jest, człowiek raz zbawiony, na wieki zbawiony, czy mogę być pewny zbawienia już teraz, mogę siedzieć spokojnie w ławce i czekać, nie wiem, ja ci tego nie powiem. Ale widzę w Biblii takie miejsca, które mówią list do Filipian, mówi, Bogiem ich to jest brzuch teraz. Oni żyją tylko po to, żeby się karmić, żeby dobrze się bawić w tym świecie. Bogiem ich jest brzuch. Nie dbają o to, żeby gromadzić. Nie dbają o to, żeby gromadzić. Bogiem ich jest brzuch. List do Hebrajczyków mówi o tych, którzy zakosztowali daru niebiańskiego. Zakosztowali przyszłych mocy, mocy Ducha Świętego. Bo kiedy ktoś jest uświęcony, kiedy ktoś słyszy Boże Słowo, nieraz tak jest, rzuca nauk, zostawia stare życie, ale potem zaczyna mu się nudzić, bo się nikt nim nie zajmuje, bo jakoś mu tak Pan Bóg nie podpasował, zawiódł go w czymś i zaczyna odchodzić coraz bardziej. I mówi, oni zakosztowali daru tego, 6 rozdział listu do Hebrajczyków, zaraz sam początek, jeżeli ktoś chce sprawdzić. Spróbowali, doświadczyli tego, a jednak zostawiają to. Jednak odchodzą, prowadzą później kulturalne życie i myślą, że to wystarczy. Nie. Jest walka duchowa dookoła nas i my musimy opowiadać się za Jezusem nieustannie. Musimy pragnąć gromadzić razem z Nim, modlić się, trwać w Jego Słowie, pragnąć, wpadnij do mnie, przeczytamy Słowo. Wpadnij do mnie. Będziemy razem się modlili. Zapraszajmy się nawzajem. Próbujmy wykorzystać każdą okazję, każdą możliwość. Będą znowu, zacznie się rok szkolny, zaczną się czwartkowe spotkania. Nie sposób wszystkim dogodzić. I tu nie chodzi o to, żebym ja znowu robił plebiscyt pod tytułem jak zrobić, żeby było fajnie. Tak się papież starał o to, żeby było fajnie. Mi od nie zależy, żeby było fajnie. Mamy czytać po prostu Boże Słowo. Mamy w Nim trwać. Mamy siebie do tego zachęcać w tym. Hej, bracie, idziesz? Dzisiaj jest studium słowa. Idziemy, będziemy czytali słowo. No jak nie idziesz? Ja kiedyś tak byłem bardzo zmęczony, byłem bardzo jakiś taki przygnębiony. Był dzień w tygodniu, byłem u mojego brata. Ja mówię, wy idźcie, ja jakoś tak źle się czuję, nie idę. Mówi, to co ty jesteś? To, jak ty nie idziesz na nabożeństwo? To co ty? Jak można nie iść na tam, gdzie się Boże dzieci gromadzą? Jak ty chcesz, żeby ci Bóg pomógł? Bóg pomaga, kiedy gromadzimy się razem, kiedy modlimy się razem, kiedy czytamy Słowo, kiedy bierzemy to do siebie, jak będzie błogosławieni, którzy słuchają Słowa i strzegą Go, pilnują Go. To jest to, że ja wiem, gdzie to jest. Uczę się tego na pamięć, żeby mi tego diabeł nie wykradł. Wiem, co to jest. Zastanawiam się nad tym wszystkim. Chcę to mieć w swoim życiu. Walczę o to Słowo. Pilnuję tego. Taka jest właśnie ta lekcja, która jest przed nami. Następny fragment, który Pan Jezus mówi o znaku, od 29 wersetu, mówi, więcej znaków nie będziecie widzieli. Więcej znaków nie ma. Mówi, będzie tylko wam jeden znak dany, znak Jonasza. Jeżeli tego nie rozumiecie, to znaczy, że po prostu wasze oczy zupełnie zaciemniały. A o czym mówi ten znak Jonasza? Trzy dni był jakby pogrzebany. Tak? I to mówi, wyraźny obraz jest do Pana Jezusa, który był 3 dni, 3 noce był martwy. Ale to wtedy spełniło się to, co było zapowiedziane przez proroków. Spełniło się to najważniejsze. Spełniło się odkupienie człowieka. I mówi, że tego nie widzisz, swojego odkupienia. Jeżeli to wydaje ci się, że to tam jakiś władca Belzebubów, jakiś konszachty, człowiek, który miał konszachty z Belzebubem, że on to z tym miał do czynienia, że on to jest w to wplątany, w takim razie nie ma ratunku. Nie ma ratunku. Tylko Jezus jest naszym ratunkiem. Tylko to, że będziemy trwali w Jego Słowie. Że będziemy uczyli się tej pokory, nawet modlitwy. Panie, jak mam odpowiedzieć swojej żonie, swojemu dziecku? Jak mam rozmawiać? Jak odpowiadać? Jak zachęcać? Jak gromadzić? Bitwa duchowa. Ta bitwa duchowa nieustannie się dzieje. Jeżeli przypomnicie sobie więcej przykładów z Biblii, chociażby Ananiasz i Safira, pamiętacie, oni chcieli dobrze. Przychodzą, oddajemy tutaj dla zboru wszystko, wszystko oddajemy. Tylko to, że pomyśleli sobie, trochę sobie zostawimy, trochę sobie zostawimy. Ja bym powiedział prawdopodobnie po ludzku, ale fajni ludzie, a tam to nic, że tam coś tam sobie pomyśleli, coś wykombinowali, nie moja sprawa. A Piotr mówi do nich, dlaczego pozwoliliście, żeby diabeł włożył kłamstwo do waszego serca? I jeden po drugim mąż, żona giną na oczach zboru. Dlatego, że pozwolili na to, żeby diabeł włożył kłamstwo do ich serca. To samo było nawet z Piotrem, apostołem. Musimy mieć tego świadomość, że czasami może być tak, że chcemy dobrze. Tak jak Piotr, Panie, to na Ciebie nie przyjdzie. My mamy świetne rozwiązanie. A, B, C. Robisz to, to, to i to i to wszystko jest jasne. Proste jest. Jezus mówi, idź precz szatanie. Nawet do Judasza tak nie powiedział. On mówi do niego, idź precz szatanie. Nasz umysł, nasze serce jest polem bitwy. Jest polem bitwy. Ale my mamy moc. Mamy tego mocniejszego. Ten, który go rozbroił i obdarował nas swoimi darami, nas swoją mocą, do tego, że możemy w tym życiu jaśnieć, jak to światło tutaj, być jak to światło wyniesione, odsłonięte dla wszystkich. To Pan Jezus dla mnie i dla Ciebie przeznaczył. Żebyśmy żyli w zwycięstwie. Pamiętaj, bitwa zaczyna się od Twojego umysłu. Co wpuszczasz tutaj? Te myśli diabelskie, które oskarżają może Twojego bliskiego, może czasem najbliższego, może Twojego braci i siostry. Diabeł jest taki, przyjdzie, powie, ten zbór to do niczego. To i tam nic dobrego. Zobacz to i tamto i pokażę Ci prawdziwe rzeczy. Nie pozwól mu na to. Zbór jest święty. Kościół jest święty. Walcz z tym. To samo Twoich czasami najbliższych osób. Mówi, ach, ten mój mąż, czy ta moja żona, to moje dziecko, to takie. No. Nie pozwól mu na to. Nie pozwól mu na to. Walcz z tym. Ale przede wszystkim Chrystusa Pana uświęcajmy w naszych sercach. Jeżeli On będzie na pierwszym miejscu, jeżeli On będzie wywyższony, zwycięstwo jest Twoje. Zwycięstwo jest Twoje. Kochani, do tego, jak ta pieśń mówi, do zwycięstwa powołał mnie mój Bóg. Żałuję, że nie umiem tego zagrać, ale ta pieśń by bardzo pasowała. Do zwycięstwa powołał nas nasz Bóg. I w tym zwycięstwie możemy chodzić. I Biblia nazywa nas, jesteśmy więcej niż zwycięzcami wtedy, kiedy Chrystusa poświęcamy w naszych sercach. Zapraszam do tego gorąco, nieustannie, na co dzień. Teraz zapraszam do modlitwy, do powstania.